To będzie prawdopodobnie najbardziej osobisty odcinek małej wielkiej firmy, jaki do tej pory nagrałem. Powiem Ci w nim o tym, dlaczego nie chcę już być twórcą internetowym. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest 423 odcinek podcastu Mała Wielka Firma. Wszystkie informacje związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/423, tak jak numer odcinka. A będę dziś mówił o tym, dlaczego nie chcę już być twórcą internetowym. Mam taką teorię, że kiedy ludzie przeżywają jakieś traumatyczne wydarzenie w swoim życiu, to otwiera się jakaś taka przestrzeń w ich mózgu, która powoduje, że widzą świat trochę inaczej. I bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś na przykład straci pracę, przeżyje jakieś traumatyczne rozstanie, albo wypadek, albo ciężką chorobę, to nagle zaczyna widzieć to, co się działo do tej pory, w trochę innym świetle. I ja szczęśliwie odpukać nie miałem takiego wydarzenia w swoim życiu do tej pory, jakiegoś takiego aż tak traumatycznego, ale myślę, że to, co nas wszystkich ostatnio spotkało, czyli pandemia, a później wojna, wpłynęło tak naprawdę na bardzo wiele osób i na mnie pewnie trochę też. I gdzieś skłania ta sytuacja obecna do różnych przemyśleń, pewnie fakt też, że zbliżają się moje 47 urodziny, też skłania do pewnych przemyśleń, dlatego ostatnio trochę więcej niż zwykle zastanawiałem się nad sensem tego, co robię i doszedłem do wniosku, że w pewnych obszarach trochę mi tego sensu brakuje i chciałbym wprowadzić tutaj pewne zmiany. Doszedłem do wniosku, że bycie twórcą internetowym ma swoje minusy, które coraz trudniej mi zaakceptować. W tym odcinku powiem Ci o tym, jakie są moje wnioski po 14 latach nagrywania podcastu, dlaczego uważam, że przyszedł dla mnie czas na zmiany i co w konsekwencji zamierzam zmienić. Będę mówił o mojej sytuacji, ale mam nadzieję, że te moje przemyślenia pomogą również Tobie, zwłaszcza jeżeli też zajmujesz się tworzeniem treści do internetu. Moja firma zaczęła działać w 2004 roku, prawie 20 lat temu, ale pierwsze 4 lata to były takie poszukiwania, różne próby, niekoniecznie udane i tak naprawdę osiadłem biznesowo, można powiedzieć, w roku 2008, kiedy zacząłem wydawać czasopismo Branża Dziecięca. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kilka miesięcy później, prawie rok później, pojawił się pierwszy odcinek Małej Wielkiej Firmy. To był rok 2009 i od początku założenie było takie, że Branża Dziecięca to jest biznes, to jest miejsce, gdzie zarabiam pieniądze, a Mała Wielka Firma to jest hobby, to jest coś, co robię jako odskocznie, coś, co robię dla przyjemności, coś innego niż praca. I miało to same plusy, no bo taka odskocznia od pracy to jest bardzo zdrowa i przydatna rzecz. Miałem z tego bardzo dużo przyjemności, zwłaszcza, że na początku nagrywaliśmy z Pawłem Tkaczykiem, z którym bardzo fajnie mi się rozmawia. Były to rozmowy o biznesie, więc no, na temat, który mnie interesuje. I nie było z tym związanego absolutnie żadnego ciśnienia, bo nagrywaliśmy nieregularnie wtedy, kiedy przyszła nam ochota. No ale z czasem to wszystko gdzieś tam ewoluowało, podcast przechodził różne fazy, różne etapy. Od 2016 roku podcast zaczął się ukazywać regularnie co tydzień, ostatnio trochę rzadziej co 2 tygodnie, ale to ciągle była pewna regularność. Natomiast nie wiązały się z tym żadne zobowiązania. To cały czas było coś, co traktowałem jako taki przyjemny dodatek do tego, co robię zawodowo. Tak było przez 10 lat, właściwie trochę więcej niż 10 lat. Natomiast dzisiaj wygląda to trochę inaczej. Dlaczego? Dlatego, że już od 5 lat nie jestem redaktorem naczelnym Branży Dziecięcej, to jest ciągle moje czasopismo, ale nie jestem zaangażowany w jego tworzenie. I ten pierwszy rok to była trochę taka taki okres przejściowy, kiedy ja przekazywałem pewne obowiązki, jeszcze jeździłem na różne targi, gdzieś starałem się jak najbardziej łagodnie wyjść z tego, co robiłem do tej pory i przekazać to mojej następczyni, redaktor naczelnej, która obecnie kieruje czasopismem. Ale no, po tym rocznym okresie transformacji, właściwie od 4 lat, kręci się to zupełnie beze mnie, generując przychody, z których korzystam, co jest oczywiście bardzo miłe. Natomiast przez te ostatnie 4 lata czuję, że trochę tak dryfowałem. To znaczy z jednej strony odpadło mi bardzo dużo tych obowiązków związanych z biznesem. Z drugiej strony cały czas mam przychody z czasopisma, więc jakby nie mam ciśnienia, żeby coś tutaj więcej zrobić i nie ma co ukrywać, taka sytuacja dosyć mocno rozleniwia, a ja no, lubię sobie czasami poleniuchować, natomiast czuję, że tego lenistwa jest jak dla mnie już chyba trochę za dużo, bo w efekcie doszło do tego, że stworzyłem z podcastu, który był hobby, stworzyłem bardzo fajne narzędzie marketingowe, tyle tylko, że ten marketing tak naprawdę do niczego konstruktywnego nie prowadzi z mojego punktu widzenia, bo mam mnóstwo dowodów na to, że mała, wielka firma jest bardzo dobrym narzędziem marketingowym, że ten podcast świetnie potrafi sprzedawać. Wielu gości mówiło mi o tym, że po tym jak pojawili się w podcaście, zgłaszali się do nich klienci i oczywiście było to dla mnie bardzo miłe. Natomiast prawda jest taka, że ja poza taką przyjemnością z tego, że komuś pomogłem, nic z tego nie mam. I co gorsza, ta moja przyjemność z tego, że komuś pomogłem, jest z czasem coraz bardziej zakłócana przez osoby, które bardzo, czasem mniej, czasem bardziej natarczywie próbują mnie przekonać, że powinny się pojawić w podcaście. A ja wiem, że po prostu ich główną motywacją jest to, żeby mieć okazję do wypromowania siebie. I to mi bardzo nie odpowiada, jest to dosyć frustrujące, zwłaszcza, że tworzenie treści w formie podcastu i nie tylko wymaga jednak pewnego wysiłku, wymaga oczywiście czasu na myślenie, tworzenie tematów, planowanie treści odcinków, nagrywanie, interakcje i z rozmówcami, i ze słuchaczami. To są też koszty, no bo ja nie montuję sam, tylko zlecam montaż, korzystam z pomocy wirtualnej asystentki, więc to wszystko powoduje, że czuję się trochę tak, jakbym prowadził taką charytatywną galerię sztuki. I to jest taka galeria sztuki, gdzie każdy może za darmo wejść i sobie pooglądać obrazy. Jeżeli jakiś obraz mu się spodoba, to może sobie go bezpośrednio od artysty kupić. Ja tam utrzymuję te galerie, przychodzę, otwieram, zamykam, płacę rachunki, prąd, ogrzewanie, natomiast nic z tego nie mam, nie dostaję żadnej dotacji, robię to po prostu dla przyjemności. Więc można śmiało powiedzieć, że przez ostatnie lata sponsorem podcastu Mała Wielka Firma było czasopismo Branża Dziecięca, bo tak to realnie wyglądało. I to nie jest dobra sytuacja. To nie jest dobra sytuacja, bo na przykład w książce Dawaj i Bierz Adam Grant pisze o tym, że można wyróżnić wśród ludzi takie postawy jak powiedzmy dawca, biorca i taki matcher, czyli osoba, która równoważy dawanie i branie. Kiedyś o tym mówiliśmy w podcaście, o co chodzi, w dużym skrócie. Są takie osoby, które po prostu z reguły częściej dają niż biorą od innych, są takie osoby, które właśnie biorą, a niewiele dają od siebie i są takie osoby, które okej, ja ci dam, ale chcę coś w zamian. I najlepiej według badań, które przeprowadził Adam Grant, być tym giverem, być tym dawcą i szczodrze dzielić się tym, co mamy do zaoferowania światu, ale są z tym też związane pewne ryzyka. Jedno ryzyko polega na tym, że po prostu się wypalisz, no bo jeżeli tak dajesz i nie masz za wiele w zamian, to gdzieś w pewnym momencie zaczyna brakować paliwa. Z drugiej strony jest takie ryzyko, że jeżeli zawsze stawiasz potrzeby innych nad swoimi, no to po prostu gdzieś te twoje potrzeby będą niezaspokojone i to też nie jest dobre, bo jednak o siebie też trzeba dbać. Więc moje założenie jest takie, że ja nadal chcę dawać, bo tutaj nic aż tak wielkiego się w mojej naturze nie zmieniło, ale chciałbym też mieć coś w zamian, czuć większą rekompensatę, że tak powiem, niż tylko to, że dostaję miłe informacje od słuchaczy czy podziękowania od gości, bo to jest super miłe. Ja to mega doceniam i to naprawdę przez kilkanaście lat dostarczało mi paliwa, że tak powiem, żeby robić to, co robię. No ale czuję, że chciałbym zrobić coś więcej. Dlatego też, że mam jednak cały czas ten background, to podejście biznesowe. I patrząc na to, co robię z czysto biznesowego punktu widzenia, to jest tak, jakbym miał właśnie marketing, a nie miał produktu. Znam takie firmy, które przez lata działały odwrotnie, to znaczy miały bardzo dobry produkt, który się sprzedawał, więc nie inwestowały w ogóle w marketing, bo nie czuły takiej potrzeby. U mnie to jest odwrotnie. Znaczy ja zbudowałem świetny dział marketingu, tyle tylko, że nie mam nic na sprzedaż, czy prawie nic, więc to można powiedzieć, że prowadzę ze słuchaczami taką bardzo, bardzo długą grę wstępną, która nie prowadzi do żadnego finału. Wniosek jest taki, że potrzebuję, taki jest wniosek, do którego ja doszedłem, potrzebuję zmiany myślenia, to znaczy potrzebuję przestać myśleć o sobie jako o twórcy internetowym, a zacząć myśleć o sobie bardziej jako o przedsiębiorcy, czy wrócić do myślenia o sobie jako o przedsiębiorcy, bo ja formalnie cały czas jestem przedsiębiorcą, tyle tylko, że byłem takim przedsiębiorcą, powiedzmy, na pół emeryturze właśnie, który tak sobie swobodnie nagrywał podcast, a tam gdzieś w tle się coś kręciło, co powodowało, że pieniądze wpływały na konto. Czym się różnią te dwa podejścia z mojego punktu widzenia? Bo sporo się nad tym zastanawiałem. W centrum uwagi twórcy internetowego, w moim przypadku podcastera, jest to dzieło, które tworzy, czyli podcast. W centrum zainteresowania przedsiębiorcy jest produkt, który ma na sprzedaż. Oczywiście są też klienci i tak dalej, ale powiedzmy, jeżeli mówimy o jakimś tworzonym dziele, no to tu mamy podcast, tu mamy produkt na sprzedaż. Twórca stara się być wszędzie i budować jak największy zasięg, dlatego że zasięg świadczy w pewien sposób o jakości tego, co robi. Przedsiębiorca niekoniecznie chce docierać do jak najszerszych mas, skupia się raczej na tym, żeby docierać do osób, którym będzie w stanie najlepiej pomóc, do osób, które najlepiej zareagują na jego ofertę i dzięki tej ofercie skorzystają. Twórca spędza większość czasu na śledzeniu trendów, analizowaniu tego, co się klika, tworzeniu nowych treści, na dyskusjach w mediach społecznościowych, a przedsiębiorca skupia się z jednej strony na budowaniu relacji, ale nie takich relacji ogólnie ze światem, tylko relacji z ludźmi, którzy mogą pomóc w tej jego drodze i w tej jego misji. W szczególności relacji z klientami, na poznawaniu potrzeb tych klientów, na dostarczaniu oczywiście również takich produktów, które tym klientom pomogą. I zdecydowanie łatwiej być twórcą z mojego punktu widzenia. Łatwiej być twórcą dlatego, że w przypadku twórcy weryfikacja jest dużo mniej jednoznaczna, zwłaszcza jeżeli, tak jak ja, mam już pewien zbudowany zasięg i nie zaczynam od zera. No bo nawet jeżeli przytrafi się jeden czy drugi słabszy odcinek, to zawsze można to zwalić gdzieś tam w swojej głowie na algorytmy, na to, że może ja trochę nie byłem w formie tym razem, albo nie trafiłem z gościem, albo z pytaniami, ale tak naprawdę za chwilę wyjdzie kolejny odcinek i zawsze jest taka szansa, żeby wypuścić coś nowego i tyle, i jakoś to się kręci. W przypadku przedsiębiorcy ta weryfikacja jest dużo bardziej brutalna, dlatego że tworzysz produkt i on się albo sprzeda za kwotę X, albo za kwotę Y i tutaj jednoznacznie można jedno z drugim porównać, albo się w ogóle nie sprzeda. I to jest dużo bardziej wymagające kryterium niż jakaś tam liczba odsłoń, czy odsłuchań, czy kliknięć. Natomiast mimo tej bardziej, czy może właśnie dzięki temu, że ta poprzeczka jest w przypadku przedsiębiorcy wyżej zawieszona, to przedsiębiorca ma większy wpływ na świat, mówiąc bardzo ogólnie, dlatego że jeżeli ktoś kupuje produkt i płaci za niego, to jest dużo większa szansa, że wdroży to, czego się z tego produktu nauczył. I ja wiem, że jest mnóstwo osób, bo dostaję takie sygnały, ludzi, którzy dzięki temu, co usłyszeli w małej, wielkiej firmie, założyli firmy, poprawili wiele rzeczy w swoich firmach, zdobyli międzynarodowe nagrody, różne bardzo miłe sygnały dostaję, ale zdaję sobie sprawę z tego, że przy tej samej skali, znaczy gdyby tyle samo osób, oczywiście to jest nierealne, ale no muszę jakoś zrobić porównanie, gdyby tyle samo osób kupiło produkt, który uczyłby ich podobnych rzeczy, to te efekty byłyby dużo, dużo większe, no bo po prostu bardziej szanujemy to, za co zapłacimy, a jeżeli to jest darmowy podcast, no to jeden się zastanowi, zrobi sobie notatki, wdroży coś z tego i wyciągnie efekty, a drugiemu to po prostu przeleci przez uszy. W przypadku płatnego produktu też takie ryzyko jest, ale ono jest dużo, dużo mniejsze. Mała Wielka Firma od początku była podcastem o biznesie. Ale warunki, w których ten podcast powstawał, trochę się zmieniły. Zaczęło się od tego, że podcast miał w ogóle towarzyszyć mojej książce Mała Wielka Firma i promować tę książkę. Bardzo szybko odkryliśmy z Pawłem Tkaczykiem, z którym nagrywaliśmy od początku, że to nie jest zbyt dobry pomysł, no bo zabraknie nam zaraz tematów, więc zaczęliśmy rozmawiać na takie tematy, które nas obu interesowały. I to był na początku branding, reklama, później poszliśmy w takie tematy bardziej związane po prostu z prowadzeniem firmy, obsługą klienta i tak dalej. Wtedy, kiedy podcast zmienił swoją formułę i zaczęły się wywiady z gośćmi, no to te tematy zrobiły się jeszcze szersze, no bo oczywiście każdy z gości wnosi jakieś swoje doświadczenia i swoje kompetencje. Natomiast dzisiaj z perspektywy lat nagrywania wiem, że mnie tak naprawdę nie interesuje cały biznes jako kategoria, bo biznes ma bardzo wiele odmian i można mówić o biznesie korporacyjnym, można mówić o startupach, można mówić o jednoosobowych firmach, można mówić o e-commerce, o firmach usługowych, o firmach, które sprzedają oprogramowanie w modelu SaaS. No jest masa różnych odmian biznesu i to wszystko jest biznes, ale nie każdy biznes mnie tak samo interesuje. Ja już dzisiaj dużo lepiej wiem, co mnie interesuje. Problem polega na tym, że to, co ja mam w głowie, niekoniecznie mają w głowie słuchacze. Znaczy, to nie jest problem, to jest w sumie dobra rzecz, ale też trochę frustrująca dla mnie. Dlatego, że słuchacze bardzo często w dobrej wierze podszeptują mi różne tematy, o których można by było nagrać. I każdy ma jakieś inne oczekiwania, każdy ma jakieś dobre rady. Jeden mówi, że mała wielka firma powinna być bardziej taka, drugi, że bardziej owaka. I nie da się tego pogodzić. Ja też w ogóle nie mam takich ambicji, żeby to wszystko pogodzić, bo wiem, że się nie da. I to jest też dla mnie sygnał, że tematyka małej, wielkiej firmy na dziś jest zbyt szeroka. To znaczy, jeżeli słuchacze nie wiedzą dokładnie, o czym ten podcast jest i podrzucają mi takie propozycje, które z mojego punktu widzenia są totalnie egzotyczne, to znaczy, to nie znaczy, że coś jest nie tak ze słuchaczami, tylko ze mną i z koncepcją tego podcastu. To znaczy, że ja jej nie przemyślałem na tyle, żeby ją jasno komunikować. I to chciałbym zmienić. Poza tym nie ma co ukrywać, pojawia się coraz więcej innych podcastów, całkiem jakby sporą część tych nowych podcastów też sam pomagam dostarczać, no bo uczę ludzi podcastingu i cieszę się, że te nowe podcasty powstają, dlatego że one zagospodarowują różne inne obszary rynku, o których ja nie powiem. Ja bardzo chętnie, jeżeli zgłasza się do mnie gość, który chce mówić o startupach, to ja mówię, idź gdzie indziej, są podcasty, które się tym zajmują. Chcę mówić o zarządzaniu i budowaniu struktur organizacji, idź gdzie indziej, bo ja się tym nie zajmuję. Więc to, że pojawiają się i pojawiły się inne podcasty, powoduje też, że podcast tak ogólny, jak historycznie patrząc Mała Wielka Firma, jest po prostu mniej potrzebny, dlatego że są podcasty, które być może nie mają aż tak wielu słuchaczy, ale ci słuchacze są lepiej dopasowani do konkretnych treści. I też myślę, że warto, z mojego punktu widzenia, patrząc na wartość dla słuchaczy, warto wejść w głębiej w tematy, o których się mówi, po to, żeby ludzie, którzy tego słuchają, mieli więcej z tego po prostu dla siebie. I patrząc na podcasty, których ja słuchałem kiedyś i te, których słucham ostatnio, też widzę, że zdecydowanie bardziej moją uwagę przyciągają podcasty, które są wyraźnie skupione na jakimś konkretnym temacie, a nie takie ogólne. Ogólne też mają swoje zalety, ale te ogólne to jest z mojego punktu widzenia bardziej publicystyka, bardziej dziennikarstwo, to jest trochę bardziej bycie twórcą internetowym. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nagrywają podcasty, dla mnie są dużo atrakcyjniejszymi autorami, jeżeli właśnie wchodzą w konkretne tematy głębiej. To jest też ważne z punktu widzenia SEO, z punktu widzenia gdzieś pojawiania się w wyszukiwarkach, dlatego że no, ja starałem się już od dość dawna robić różne podejścia do SEO. Starałem się stworzyć taką sytuację, żeby więcej ludzi trafiało na stronę maławielkafirma.pl z wyszukiwarki. Co się okazywało? W pierwszej chwili, jak rozmawiałem z ludźmi od SEO, to oni się bardzo zapalali, no bo jak widzieli, że tu jest kilkanaście lat treści, to są nie tylko podcasty w formie audio czy wideo, ale też bardzo często transkrypcje, czy jakieś takie skrócone formy tekstowe nawet, to oni widzieli ogrom treści, która z punktu widzenia Google, jeszcze na domenie, która jest zarejestrowana też od kilkunastu lat, z punktu widzenia Google to powinien być bardzo wartościowy zasób. Ale co się okazuje? Okazuje się, i rozbijaliśmy się o to z różnymi ludźmi od SEO, okazuje się, że jeżeli te tematy są tak rozproszone, jak są, to właściwie Google nie do końca wie, o czym ta strona jest. Więc tych treści jest dużo, ale one nie działają wcale tak mocno, jak na pierwszy rzut oka wydaje się, że powinny działać. No a ja też jestem jednoosobowym człowiekiem. Ja nie prowadzę redakcji takiej, która będzie publikowała po 3, 4, 5 czy 10 artykułów dziennie na każdy temat, no bo wtedy oczywiście te różne tematy można wypełnić treścią bardzo łatwo, ale nie o to mi chodzi i to mnie w ogóle nie kręci. Wiem o sobie po prostu też dużo więcej niż wiedziałem kiedyś i wiem, na czym chcę się skupić. I myślę, że to jest no też trochę taki znak czasów. Kiedyś, dawno temu, była Telewizja Polska, program pierwszy i drugi i one zaspokajały wszystkie potrzeby. Dzisiaj tam no, generalnie w telewizji się niewiele ogląda, bo mamy VOD, ale nawet jeżeli, no to jest masa kanałów tematycznych i raczej wszystkie media idą w tym kierunku, żeby ta treść była jak najlepiej dopasowana do odbiorcy, a nie żeby ona była bardzo szeroka. I podcast też powinien się zmieniać z mojego punktu widzenia. Zauważyłem, że taki skokowy wzrost popularności małej wielkiej firmy nastąpił w 2016 roku, kiedy zacząłem stosować coś, co zalecałem od dawna słuchaczom. To znaczy, wtedy jeszcze nagrywaliśmy w ogóle z Pawłem, więc zalecaliśmy słuchaczom, że jeżeli chcą coś osiągnąć w biznesie, w marketingu, to jedną z podstawowych rzeczy jest systematyczne działanie. I wtedy mała wielka firma nie ukazywała się systematycznie, ukazywała się no, od czasu do czasu, kiedy mieliśmy akurat czas i ochotę, żeby coś nagrać. Kiedy nowe odcinki zaczęły wychodzić regularnie, to od razu widać było wzrost w statystykach. I teraz chcę zrobić coś podobnego, to znaczy ja też bardzo często zalecam ludziom, którzy do mnie piszą i mają jakiś problem z marketingiem. Pierwsze pytanie, jaka jest twoja grupa docelowa, do kogo chcesz dotrzeć, kto jest twoim takim modelowym klientem. To nie znaczy, że masz w ogóle nie przyciągać innych i że oni do ciebie nie przyjdą, ale ty musisz wiedzieć, na kim najbardziej ci zależy. I myślę, że z punktu widzenia małej, wielkiej firmy też trzeba tę radę wprowadzić. Ona niekoniecznie doprowadzi do wzrostu liczby słuchaczy, ale też nie o to mi chodzi. Bardziej chodzi mi o to dopasowanie, bo widzę, że coraz lepiej ja też sam rozumiem odbiorców podcastu. Mam wrażenie, że ja no, zawsze w miarę potrafiłem przewidzieć, co słuchaczy podcastu zainteresuje. Nie zawsze się do tego stosowałem, bo czasami robiłem różne eksperymenty takie dla siebie, żeby poczuć, że coś tutaj się zadzieje takiego, co dla mnie też będzie niespodzianką i wynik pewnego działania będzie dla mnie niejasny. Ale wracając do głównego wątku, ja dość dobrze znam słuchaczy małej wielkiej firmy, bo raz, że wymieniamy maile z wieloma osobami, druga sprawa, że robię ankiety co pewien czas i dzięki temu wiem też, co ludzi interesuje. I ostatnio zrobiłem pewien taki eksperyment. Napisał do mnie znajomy, który był kiedyś w podcaście i robi świetne rzeczy związane z biznesem. Napisał do mnie, że ma taki i taki pomysł na rozmowę, czy moglibyśmy porozmawiać. Ja mu mówię, wiesz co, temat jest jak najbardziej interesujący, ale nie do małej, wielkiej firmy. I możemy to sprawdzić. Ponieważ mam newsletter, który wychodzi co tydzień i w tym newsletterze linkuję do różnych zewnętrznych źródeł, to powiedziałem mu, wiesz co, ja w kolejnym newsletterze umieszczę link do twojej strony, gdzie ty poruszasz ten temat, o którym chciałbyś ze mną porozmawiać w podcaście. I zobaczymy, bo może ja się mylę. Jeżeli się okaże, że ludzie rzeczywiście zainteresują się tym tematem i będą klikać, no bo ja tam przecież widzę statystyki, to wtedy być może faktycznie jest to temat na rozmowę. Ale no, poczekajmy, jakie będą wyniki tych kliknięć. Co się okazało? W ciągu miesiąca wychodzą 4 newslettery. W każdym newsletterze są 4 linki do różnych ciekawych treści. Czyli w ciągu miesiąca to jest 16 linków. Ze wszystkich linków w tym miesiącu, ten link, który był, można powiedzieć, linkiem testowym, linkiem eksperymentalnym, wygenerował najmniej kliknięć, najmniej z tych wszystkich 16. I różnica pomiędzy tym konkretnym linkiem, a kolejnym najgorszym, była prawie dwukrotna. Więc ta moja intuicja okazała się dosyć rzeczywiście trafiona. I dlatego czuję, że te zmiany związane z podcastem, które chodzą mi po głowie, powinny trafić na dobry, podatny grunt. Bo mam wrażenie, że w tej chwili mała wielka firma to jest taka trochę Wikipedia, to jest tak trochę o wszystkim, ale tak naprawdę o niczym bardzo głęboko. Jeżeli ktoś szuka ogólnej orientacji, to gdzieś może podłapać pewne tematy, ale jeżeli chce te tematy zgłębić, no to już musi poszukać dalej, głębiej i gdzie indziej. Dlatego chcę doprecyzować grupę docelową, zawęzić tematykę i wejść w tę tematykę głębiej. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że chcę ograniczyć moje produkowanie treści do grupy docelowej, którą trudno nazwać jednym słowem. Najbliżej tego, o czym myślę, jest słowo solo przedsiębiorca. Od 10 miesięcy testuję tak naprawdę to słowo, dlatego że zmieniłem format newslettera z takiego newslettera, który zapowiadał nowy odcinek podcastu, na newsletter soloprzedsiębiorca.pl. I ten newsletter jest tak promowany, kiedy ludzie się tam zapisują, to w ten sposób staram im się to przedstawić, że to jest newsletter dla jednoosobowych przedsiębiorców. Tam cały czas coś zmieniam, doprecyzowuję, ale ten solo przedsiębiorca w moim rozumieniu to jest najczęściej specjalista, który zarabia na sprzedawaniu swojej wiedzy i buduje markę osobistą, więc solo przedsiębiorcą może być jakiś trener, czy trener biznesu, czy trener personalny, szkoleniowiec, dietetyk, psycholog, konsultant, czy jakikolwiek inny ekspert. Ktoś, kto zarabia na swojej wiedzy, czy to na świadczeniu usług opartych na tej wiedzy, czy na sprzedawaniu tej wiedzy w formie czy to książek, czy produktów online. Więc to, jeżeli chodzi o grupę docelową. Jeżeli chodzi o tematykę, to kilka tygodni temu zrobiłem w newsletterze taką ankietę z pytaniem, co utrudnia rozwój twojej firmy, i 5 najczęstszych odpowiedzi było następujących. Brak strategii marketingowej, brak wizerunku eksperta, nieumiejętność sprzedaży, problemy z produktywnością i nieskuteczne pozyskiwanie klientów. No i kiedy się podsumuję tych 5 najpopularniejszych punktów, to tak naprawdę wychodzą 2 takie główne wątki. Jeden wątek jest związany z marketingiem i pozyskiwaniem klientów, w tym też budowanie wizerunku eksperta, bo to się składa na zdobywanie klientów i marketing. Z drugiej strony to jest produktywność osobista. W tym coś takiego, co ja sobie roboczo nazywam psychologią przedsiębiorcy, bo jakoś nie wymyśliłem lepszego określenia. I w tej psychologii przedsiębiorcy wchodzą tematy takie właśnie, jak radzić sobie z porażką, z odrzuceniem przez klienta, klątwa wiedzy, perfekcjonizm i tego typu różne tematy, które też w podcaście się od czasu do czasu pojawiały. I dobrze się składa, bo zarówno w marketingu, jak i w produktywności, w tych 2 głównych filarach, mam sporo własnych doświadczeń, przemyśleń i jestem w stanie pomóc, dlatego że wiele różnych rzeczy nie tylko znam teoretycznie, ale też sprawdziłem na sobie. Wróćmy jeszcze do porównania typowego twórcy do przedsiębiorcy. Typowy twórca też zarabia pieniądze, jeżeli tylko ma taką możliwość. Natomiast modele biznesowe wykorzystywane przez twórców nie za bardzo mi odpowiadają. Bo typowy twórca zarabia bardzo często głównie na współpracach, a ja bardzo nie chcę zarabiać na współpracach. Miałem takie epizody, wiele takich propozycji odrzucałem, bo po prostu mnie to odrzuca z wielu powodów. Po pierwsze, z mojego punktu widzenia to bardzo mocno ogranicza niezależność. I tutaj wchodzi w to masa różnych rzeczy, włączając jakieś dziwne zapisy w umowach, że jeżeli mówię o marce X, to nie mogę mówić w ogóle o żadnej innej firmie z tej marki przez pół roku, a jeszcze się zdarzają takie wymysły, że nie tylko ja nie mogę mówić, ale też moja żona, moje dzieci, moja rodzina i w ogóle, więc to są jakieś absurdy. W ogóle cała ta sfera związana z biurokracją, z formalnościami, z podpisywaniem umów, to jest coś, co bardzo mi nie pasuje. Ja nie cierpię takich rzeczy robić. Nawet za cenę gdzieś tam utraty pieniędzy, które się z tym wiążą. Ale z tymi pieniędzmi to też nie jest tak do końca, bo wydaje się, że okej, no powiem o jakiejś firmie w podcaście i oni mi za to zapłacą tam, nie wiem, 10 tysięcy. To nie do końca tak jest, dlatego że to jest nie tylko powiedzenie w podcaście. Z takimi umowami wiąże się raportowanie, konieczność dostarczania jakichś statystyk na każde zawołanie jakiegoś tam pracownika agencji, czasami czepianie się każdego słowa, nawet nie tylko tego, które pojawia się w komunikacie sponsorskim, ale gdzieś tam w podcaście ja coś powiedziałem i ktoś ma z tego powodu problemy, a szczególnie jest tak, kiedy w grę wchodzi właśnie współpraca przez agencję. I to już jest w ogóle koszmar. Nie będę rozwijał tego wątku, bo można o tym naprawdę gadać i marudzić bardzo długo, a nie chcę marudzić. Powiem tylko jedno, jest to absurdalne, jeżeli w umowie z agencją jest taki zapis, że agencja zapłaci mi wtedy, kiedy klient jej zapłaci. No to, co mnie to obchodzi, kiedy jej klient zapłaci? I tam nigdy pieniądze nie są właściwie na czas, czy prawie nigdy. Więc nie chcę absolutnie żadnych współprac. Druga sprawa, czy druga forma współpracy poniekąd, ale nie do końca, trochę mniej formalna i pozbawiona wielu tych problemów, o których mówiłem, to jest afiliacja. I z afiliacji jak najbardziej korzystam, w tym sensie, że polecam różne produkty i kiedy ktoś kupi przez mój link afiliacyjny, to ja dostaję prowizję. Ale taka forma zarabiania, przynajmniej w mojej branży, ma dosyć dużo ograniczeń, dlatego że, no po pierwsze, ja polecam tylko te rozwiązania, z których naprawdę korzystam albo korzystałem i uważam, że są warte tego, żeby je polecić. Druga sprawa, w większości to jest jednak jednorazowy przychód. Znaczy w momencie, kiedy klient kupuje, to ja dostaję jakąś prowizję, ale nawet jeżeli to jest jakaś usługa abonamentowa, to bardzo rzadko jest tak, że te kolejne zakupy też są nagradzane prowizją, więc cały czas trzeba walczyć o nowe osoby, no a gdzieś źródło tych osób, do których mam dotarcie i które są gotowe coś kupić przez mój link, nie jest niewyczerpywalne. Jest też tak, że z mojego punktu widzenia no jest skończona liczba narzędzi, które są po prostu ludziom w firmach potrzebne, a to są no, właściwie główne produkty, na których można zarabiać prowizje afiliacyjne. To nie jest tak, jak w przypadku sprzedaży odzieży, gdzie tam, nie wiem, dwa razy w roku wychodzi nowa kolekcja i ciągle można coś nowego sprzedawać. Jak sobie ktoś raz kupi jakieś rozwiązanie tam, nie wiem, do wysyłki maili i to rozwiązanie mu odpowiada, to nie ma powodu, żeby zmieniać. Więc ileż tutaj można na tej afiliacji zarobić? Czasami jest też tak, i miałem takie sytuacje nieraz, że poleca się jakąś firmę w ramach współpracy afiliacyjnej, to wszystko idzie bardzo dobrze, ale firma osiąga pewien pułap użytkowników i wyłącza ten program afiliacyjny. Więc rozwiązanie, które całym sercem, nie wiem, polecałem i polecam, ono nadal mogę je polecać, tyle tylko, że już nic z tego nie mam, no bo program afiliacyjny przestaje działać, więc to jest minus modelu afiliacyjnego. Wiem, że są takie osoby, tacy podcasterzy, tacy twórcy, którzy zarabiają na robieniu płatnych wywiadów, takich rozmów sponsorowanych. I okej, jeżeli ktoś potrafi to dobrze robić, to nie mam nic przeciwko temu. Ja nie potrafię. Dla mnie to jest jakieś takie sztuczne, krępujące. Nie wiem, być może dlatego, że pracowałem kiedyś w radiu, gdzie pojawiały się takie rozmowy i to zawsze było po prostu jak wyciosane w ogóle kamieniem z nie wiadomo czego, więc nie, płatnych wywiadów nie chcę robić. Jeszcze jedna możliwość, no to jest wsparcie słuchaczy. Niektórzy podcasterzy korzystają z Patronite'a, inni stosują takie rozwiązanie jak tam postaw mi kawę czy coś takiego. Dla mnie to też nie jest dobre, dla mnie osobiście to nie jest dobre rozwiązanie. Nie mam nic przeciwko wykorzystywaniu przez twórców takich metod. Tyle tylko, że z tym moim mindsetem przedsiębiorcy, po pierwsze trudno mi określić, za co tak naprawdę ja wtedy biorę od ludzi pieniądze, za to, za co te osoby płacą. Skoro treść jest za darmo, no to trochę czuję się nie fair, że jedne osoby mi płacą, a inne nie. I oczywiście można w zamian za to dawać im różne bonusy, ale to trzeba wymyślać, pilnować tego. To nie jest to coś, co mnie kręci. Poza tym wychodzę z założenia, że jeżeli chce się budować markę eksperta, no to ekspert nie pracuje za co łaska. Ekspert pracuje albo za określoną stawkę, albo po prostu dzieli się swoją wiedzą za darmo. Więc dla mnie osobiście, tak jak mówię, to nie jest dobre wyjście. Więc co pozostaje? Pozostaje oczywiście tworzenie własnych produktów. Głównie produktów informacyjnych i wiadomo, że twórcy też na tym zarabiają, tworzą kursy, e-booki, książki. Ja sam, kiedy tylko jest mowa o zarabianiu przez twórców internetowych, bardzo chętnie polecam taką formę zarabiania i mówię, że to jest moja ulubiona i sam z takiej formy korzystam, no bo zarabianie na własnych produktach jest super z tego powodu, że możesz łatwo zbadać rynek, dowiedzieć się, czego potrzebują potencjalni klienci, masz własny kanał promocyjny, który pozwala łatwiej sprzedać taki produkt i masz zbudowaną relację z odbiorcami, więc oni chętniej od ciebie kupią. Są spektakularne przykłady osób, które zarabiają czy zarabiały na własnych produktach na polskim rynku, czy to Maciej Aniserowicz, czy Michał Szafrański. Wiadomo, ja też mam swoje produkty, ale jest z tymi produktami pewien problem. Mój główny produkt, czyli kurs Podcast Pro, odniósł jak na produkt podcastowy, z mojego punktu widzenia, kolosalny sukces. Dlatego, że ten kurs sprzedał się do tej pory w liczbie prawie 1600 sztuk. Ale, więc jak na produkt podcastowy, to jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos, ale to jest produkt, który interesuje, nie wiem, strzelam, 10-20% słuchaczy mojego podcastu. To znaczy ja mam podcast o marketingu, o biznesie, a produkt mam o robieniu podcastów. I oczywiście można to połączyć. Ja też uczę robienia podcastów takich, które są elementem content marketingu, ale ciągle wśród moich słuchaczy zainteresowanych marketingiem tylko 10-20% jest zainteresowanych robieniem podcastów. Więc mój główny produkt tak naprawdę jest bardzo obok głównej grupy, do której docieram. Podobnie z moim e-bookiem. Niedawno wydałem e-book Chcę nagrywać podcast, ale taki dla bardziej początkujących osób, które mają różnego rodzaju dylematy wewnętrzne, czy za to podcastowanie się zabrać, czy nie, jak tam zacząć i tak dalej. No i to dokładnie ta sama historia. To jest znowu grupa docelowa twórcy podcastów, a nie grupa docelowa przedsiębiorcy, osoby zainteresowane marketingiem. Częściowo się to zazębia, ale w bardzo małym stopniu z mojego punktu widzenia. Mam na swoim koncie dwa produkty, że tak powiem, typu wydarzenia, to znaczy urodziny małej wielkiej firmy, 10 urodziny małej wielkiej firmy w roku 2019 i konferencja małej wielkiej firmy na początku roku 2020, tuż przed COVID-em. Obydwa te wydarzenia wyszły z mojego punktu widzenia rewelacyjnie, z opinii uczestników również, no ale później przyszła pandemia, więc gdzieś to wszystko trochę jakby organizowanie kolejnych podobnych wydarzeń stało się dość mocno utrudnione i takie wydarzenia są super, tyle tylko, że to wiem, że to nie jest dla mnie coś, na czym mogę oprzeć moje dochody, no bo to od czasu do czasu można to zorganizować. Jeżeli ktoś ma pomysł, żeby robić takie wydarzenie regularnie, to super. Ja między innymi dlatego, że mieszkam w Wielkiej Brytanii, a większość moich słuchaczy jest jednak w Polsce, dla mnie jest to logistycznie też dość trudne, więc nie wykluczam, że takie kolejne wydarzenia będą się pojawiać, ale to na pewno nie będzie podstawa gdzieś tam mojego biznesu. Mam taki produkt, który nazywa się MWF Masterclass. I to są nagrania z konferencji małej, wielkiej firmy. Takie nagrania, które nie były w podcaście, które są dostępne tylko w ramach tego produktu. Mega wartościowe, ale to też nie jest tak naprawdę mój produkt. Znaczy, no jest to mój, bo jest to mała, wielka firma, ale tam są wystąpienia innych ekspertów, więc ja jestem właściwie tylko wydawcą. Poza tym, ten produkt bardzo dobrze pasuje do tej dotychczasowej koncepcji małej, wielkiej firmy, dlatego że tam są poruszane bardzo różne, szerokie tematy, bo to jest i marketing, i sprzedaż, i budowanie społeczności, i pozyskiwanie rekomendacji, i skalowanie biznesu, ale z tego powodu, że tam są tak różnorodne tematy, też trudniej się trochę ten produkt sprzedaje. Więc pomyślałem, że trzeba pomyśleć, trzeba podejść do tego tworzenia produktów w taki trochę inny sposób. I mam takie dwa główne założenia. Pierwsze założenie jest takie, że stworzenie tego produktu czy produktów będzie wymagać oczywiście mojej pracy, ale już dostarczanie niekoniecznie, to znaczy nie chcę, zaraz rozwinę ten wątek, czyli stworzę coś raz, a potem chcę to sprzedawać wiele razy. Druga sprawa, nie chcę budować żadnych struktur, nie chcę zatrudniać pracowników, chcę mieć zero pracowników, jeżeli chodzi o małą, wielką firmę, bo branża dziecięca to jest osobny biznes, o tym nie mówię. Jeżeli chodzi o małą, wielką firmę, zero pracowników to jest mój cel. Oczywiście współpracuję z różnymi osobami, ale to jest zupełnie inna historia, współpracuję z konkretnymi specjalistami w konkretnych dziedzinach i to są super osoby, natomiast to nie jest tak, że ja ich zatrudniam na etacie tych ludzi, więc to są moje dwa główne założenia. W związku z tym bardzo wiele produktów mi odpada, potencjalnie możliwych do zaoferowania i to dobrze, dlatego że podobno podstawą do tego, żeby wiedzieć, czego się chce, jest to, żeby wiedzieć, czego się nie chce i czasami łatwiej jest zacząć od tej strony. Więc czego nie chcę? Na pewno nie chcę udzielać konsultacji jeden na jeden. Pojawiają się od czasu do czasu takie zapytania, ludzie do mnie piszą, ale ja wiem, że ja nie chcę tego robić, dlatego że to jest właśnie praca jeden na jeden. To znaczy, to jest sprzedawanie swojego czasu na pieniądze. To nie spełnia mojego pierwszego kryterium, takiego, że ja tworzę ten produkt raz, a potem mogę go sprzedawać wiele razy. Nie chcę zajmować się usługami świadczonymi dla konkretnego klienta, na przykład pisać komuś strategii marketingowej. Znowu, dokładnie ta sama sytuacja. Nie chcę tworzyć na przykład płatnego newslettera czy płatnego podcastu, bo to by oznaczało, że jestem zmuszony do tworzenia treści na bieżąco. Czym innym jest e-book, czy książka, czy kurs, gdzie tworzę treść raz i potem ją mogę wiele razy sprzedawać, a takie bieżące zobowiązanie jest czymś innym i nie chcę takich produktów. Nie chcę też z podobnego względu płatnej społeczności. Tutaj jeszcze dochodzi cały aspekt związany z tym, że tak naprawdę społeczność wymaga doglądania non-stop i to no, dla mnie to jest bardzo, bardzo obciążające, więc nie. Z całą pewnością chcę tworzyć produkty, które będą powiązane z tym, co lubię i na czym się znam, czyli z marketingiem, w szczególności z content marketingiem, z pozyskiwaniem klientów, z budowaniem marki eksperta. I pierwsza próba takiego quasi produktu, można powiedzieć, to były reklamy w newsletterze soloprzedsiębiorca.pl. Te reklamy są dostępne od paru miesięcy i regularnie są wyprzedane. Bardzo fajnie się sprawdziły. To jest też taki fajny element gdzieś integrujący moją społeczność, dlatego że założenie jest takie, że reklamodawcy to są w zdecydowanej większości też słuchacze podcastu, czytelnicy newslettera, więc też podobne małe biznesy, które świadczą usługi dla innych małych biznesów. Druga próba to był warsztat o tworzeniu treści na landing page za pomocą sztucznej inteligencji i czata GPT. Bardzo niszowy temat, ale bardzo ciekawy z mojego punktu widzenia i super wypadł ten webinar. Nagrywam ten odcinek tak naprawdę w dniu, kiedy, czy po południu, a rano ten webinar się odbył na żywo i jestem cały naładowany energią po tym, jak to świetnie wyszło. Ludzie też tam pisali, że w ogóle mózgi im rozsadziło, że zupełnie nowe możliwości czata GPT odkryli, więc super, jestem bardzo zadowolony i myślę, że takich produktów pojawi się więcej. Mam w planie na 2023 rok, trudno powiedzieć na razie ile, ale pewnie kilka takich właśnie mniejszych produktów, mniejszych, czyli gdzieś tam w granicach 100-200 zł. I chciałbym też stworzyć jeden większy produkt, jeden większy kurs, ale właśnie już nie podcastowy, tylko kurs związany z marketingiem. Pewnie niedługo gdzieś będę informował o tym, co to może być w pierwszej kolejności w newsletterze, no bo newsletter wychodzi co tydzień, podcast trochę rzadziej, no i też newsletter większość ludzi czyta na bieżąco, a z podcastem różnie bywa, niektórzy sobie gdzieś te odcinki odsłuchują po dłuższym czasie, więc na pewno te informacje w newsletterze się pojawią. Korzyść dla mnie z tego rodzaju produktów jest oczywiście taka, że zarabiam na moich zasadach, to znaczy niezależnie od poświęcania na bieżąco mojego czasu i buduję pewne zasoby, no bo te produkty, które tworzę, one nie będą pewnie żyły wiecznie, ale przez pewien czas jak najbardziej mogą się sprzedawać już właśnie bez mojego zaangażowania, a korzyść dla klientów kupujących te produkty, czyli można powiedzieć dla słuchaczy podcastu, którzy będą chcieli takie produkty kupić, jest taka, że nie zostaną sami z różnymi potrzebami, które mają, bo ja mam naprawdę bardzo dobre rozpoznanie tych potrzeb i po pierwsze, nie jestem w stanie w podcaście zaspokoić tych potrzeb aż tak głęboko jak w kursie, poza tym, no, wracamy do tego, o czym mówiłem też wcześniej, jeżeli ktoś zapłaci za produkt, to jest dużo, dużo większa szansa, że nie tylko posłucha i mu się spodoba, ale rzeczywiście coś z tego zrealizuje i osiągnie efekty. Ale formuła podcastu, żeby udało mi się osiągnąć to, o czym mówiłem, też powinna się trochę zmieniać. I zakładam, że będę robił zdecydowanie mniej wywiadów takich jak do tej pory. Wywiady z jednej strony są super, dlatego że ja bardzo lubię rozmawiać z różnymi ludźmi, których jestem ciekawy, z ludźmi, których bardzo często podziwiam za coś albo zrobili coś takiego, co mnie interesuje. Z drugiej strony wiem też z odzewu od słuchaczy, że czasami oni czują się zdezorientowani i wielością tematów, wielością gości i tak dalej, no bo tak naprawdę gdzieś to, co gość, to trochę inne podejście, inna filozofia i to może pokazywać różne możliwości, ale z drugiej strony jest sporo osób, którym wprowadza to duży mętlik w głowie, bo tak naprawdę nie wiedzą, na co się zdecydować, bo tutaj no, trudno wskazać lepsze albo gorsze rozwiązanie. Nie ma lepszego albo gorszego. Po prostu jest tak, że zdecydujesz się, na której się będziesz je realizować albo nie. Czyli jest lepsze lub gorsze dla ciebie w zależności od tego, jak je zrealizujesz. Czasami, zwłaszcza jeżeli rozmawiam z gośćmi o takich tematach, które są dla mnie bardziej odległe czy mniej znane, no to też trudno mi zweryfikować, na ile te informacje przekazywane przez gościa są rzeczywiście rzetelne, a na ile są gdzieś tam podkoloryzowane w celach na przykład autopromocyjnych. Dlatego chcę, taki mam plan i zamierzenie, częściej nagrywać odcinki solo, zwłaszcza, że myślę, że mam dość unikatowy zestaw doświadczeń jako były dziennikarz, twórca internetowy, marketer, przedsiębiorca. Jestem w stanie podzielić się takimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, które pewnie paru osobom pomogą. Zdaję sobie sprawę z tego, że część słuchaczy w takiej sytuacji może odejść od małej, wielkiej firmy, no bo jeżeli ktoś słuchał do tej pory tego podcastu ze względu właśnie na wywiady z różnymi ekspertami, a tych wywiadów będzie mniej, a być może zdecydowanie mniej, to może po prostu taki słuchacz uznać, okej, to mnie to już nie interesuje. I dla mnie to jest okej, żeby było jasne, bo myślę, że te osoby, które zostaną, te osoby, które będą zainteresowane tymi treściami, które będę przekazywał, wyciągną z tych treści dużo więcej dla siebie, bo będzie mniej takiego skakania od sasa do lasa, a bardziej to będzie spójne pomiędzy odcinkami. Pewnie będzie też tak, że przyjdą nowi słuchacze, którym ta obecna formuła nie odpowiadała. Podobnie zresztą zauważyłem w przypadku newslettera. Kiedy ten newsletter się zmienił, to było niewiele, ale było trochę takich osób, które powiedziały, że one wolały tę starą formułę, ale też zdecydowanie widać było przypływ nowych osób, dla których ta nowa formuła okazała się bardzo atrakcyjna. Były też takie osoby, które w ogóle dzięki newsletterowi gdzieś wróciły do małej, wielkiej firmy, chociaż jej przez pewien czas nie słuchały. Więc z mojego punktu widzenia liczba słuchaczy nie jest najważniejszym miernikiem. Ja nie walczę o to, żeby być gdzieś tam w czołówce rankingu Spotify, dlatego że z podcastem biznesowym i tak nie mam na to szans, bo to nigdy nie będzie tak powszechny temat jak true crime, czy tam podcasty kryminalne, czy podcasty, nie wiem, psychologiczne, czy podcasty jeszcze jakieś tam. Z mojego punktu widzenia bardziej niż liczba słuchaczy liczy się dopasowanie tych słuchaczy do treści, które mam do przekazania. I oczywiście zdaję sobie sprawę właśnie z ryzyka, z tego, że mogę stracić wielu słuchaczy, z tego, że przygotowanie odcinków solo będzie też bardziej czasochłonne dla mnie, bo to jednak no, wymaga więcej zastanowienia niż przygotowanie pytań do gościa. Pewnie tak, ale to też jest dla mnie plus, dlatego że zauważyłem, że trochę mi brakuje w takim codziennym natłoku obowiązków takiego czasu na autorefleksję. I myślę, że przygotowanie takich odcinków solo bardzo mi w tym pomoże. Jest też ryzyko takie, że nagrywając odcinki solo szybciej się wypalę, dlatego że po prostu gdzieś skończą mi się takie tematy, o których będę miał coś ciekawego do powiedzenia. I będę się powtarzał. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest takie ryzyko, ale widzę też w tym szansę, dlatego że podcast chce, żeby był też dla mnie bardziej niż w ostatnim czasie szansą do rozwoju i do dowiadywania się nowych rzeczy. Więc chcę też trochę przeorganizować tak naprawdę mój dzień pracy, żeby mieć więcej czasu na chłonięcie nowych, ciekawych treści, przepuszczanie ich przez siebie i dzielenie się tymi treściami z tobą, z osobą, która tego podcastu słucha. Więc mam nadzieję, że to wypalenie tak szybko nie nastąpi, a gdybym widział jakieś takie zagrożenia, no to zawsze mogę wplatać więcej wywiadów albo jeszcze coś innego wymyślić. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna w tych wszystkich moich rozmyślaniach. Jest jeden zasadniczy problem i z byciem twórcą, i z byciem przedsiębiorcą. I ten problem polega na tym, że to się nigdy nie kończy. Że zawsze można zrobić więcej, zawsze można zrobić lepiej. Jest nieograniczona ilość opcji do wyboru, czy liczba opcji do wyboru, ale twoje moce, czy moje moce przerobowe nie są nieograniczone. I to też czasami prowadzi do frustracji i do takiego zajeżdżania się. Dlatego podsumowując to, o czym mówiłem do tej pory, moim celem jest wprowadzenie trzech bardzo ważnych ograniczeń do mojego życia zawodowego, związanego też z podcastem. I te ograniczenia są następujące. Ograniczenie pierwsze, 0 pracowników. Ograniczenie drugie, 6 godzin pracy dziennie. Ograniczenie trzecie, 600 tysięcy przychodu rocznie. Dlaczego tak? 0 pracowników, o tym już mówiłem. Ja generalnie nie chcę budować struktur, nie mam nic przeciwko temu, żeby mieć podwykonawców i partnerów biznesowych B2B, jak najbardziej super mi to służy, natomiast pracownicy niekoniecznie, mówię cały czas o tej działalności związanej z małą, wielką firmą. 6 godzin pracy dziennie, dlatego że zauważyłem, że kiedy pracuję bez żadnego limitu, to bardzo często spędzam bardzo dużo czasu przed komputerem, a to jest taki czas nie do końca produktywny. I zacząłem stosować te 6 godzin jakiś czas temu i widzę bardzo duże korzyści i tego się chcę trzymać. 6 godzin, ale takiej czystej pracy dziennie, nie 6 godzin siedzenia przed kompem, tylko 6 godzin robienia konkretnych rzeczy. 600 tysięcy przychodu rocznie, to jest liczba wymyślona zupełnie z sufitu, między innymi trochę dlatego, że 6 godzin i 600 tysięcy to łatwiej zapamiętać i gdzieś tam się w głowie utrwala. To jest taki cel, który dla każdego może być inny. Jedna osoba może chcieć zarabiać, nie wiem, 150 tysięcy rocznie, druga 200, trzecia 300, czwarta milion. W moim przypadku jest to 600 tysięcy, dlatego że z jednej strony to jest dość ambitny cel, biorąc pod uwagę to, co w tej chwili zarabiam w małej, wielkiej firmie, bo w tej chwili w ostatnich 2 latach to było tam między 350 a 400 tysięcy rocznie, więc 600 tysięcy to jest powiedzmy plus 50%, także to jest taki znaczący krok do przodu. Druga sprawa jest taka, że pewnie mogłaby ta kwota być mniejsza, gdyby nie to, że mieszkam w Wielkiej Brytanii, gdzie jednak koszty życia są trochę wyższe niż w Polsce, więc po prostu potrzebuję tych pieniędzy trochę więcej, żeby żyć na takim samym poziomie jak w Polsce. Trzecia sprawa, też chcę trochę tych pieniędzy oczywiście zaoszczędzić. No, jednak mając 47 lat, człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie pracował prawdopodobnie do końca życia, czy może będzie dla przyjemności, ale chciałbym mieć ten komfort, żeby nie musieć pracować do końca życia. Więc to odkładanie oszczędności gdzieś też ma znaczenie. Także stąd taka kwota. I to w zasadzie tyle. To znaczy myślę, że te trzy ograniczenia pozwolą mi trochę przeorganizować w ogóle moją pracę, pozwolą mi dojść do pewnych wniosków takich, które będą dla ciebie wartościowe na tyle, żeby posłuchać o nich w podcaście. No i sam jestem ciekawy efektów. Jest to podróż, w którą wyruszam. Mam nadzieję, że wyruszysz ze mną i że będziesz zainteresowana albo zainteresowany tym, jak to się w czasie rozwija. To jeszcze raz, żeby wszystko było jasne i żeby nie było żadnych niedomówień. Nadal chcę nagrywać podcast Mała Wielka Firma, nadal chcę, żeby ten podcast był darmowy i dostępny dla każdego. Chcę też, żeby ten podcast był bardziej wartościowy dla słuchaczy. To nie znaczy, że on będzie bardziej wartościowy dla każdego dotychczasowego słuchacza. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może część osób odpadnie, być może przyjdą nowe osoby, ale chcę, żeby te osoby, które będą go słuchać, wyciągały z tego podcastu dla siebie więcej niż do tej pory. I wiem, że żeby to się udało, potrzebuję trochę więcej równowagi. Potrzebuję nie tylko dawać, ale też trochę więcej z tego podcastu mieć dla siebie. I żeby to się udało, mam takie 3 założenia jak 0 pracowników, 6 godzin pracy dziennie i 600 tysięcy przychodu rocznie. To jest cel, do którego dążę i kiedy do niego dojdę, to dam ci znać i pewnie wtedy zastanowię się, czy chcę ten cel utrzymać, czy może trochę go zweryfikować. Zobaczymy, a może mi się nie uda. Kto wie? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak mi pójdzie, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Małej Wielkiej Firmy. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Bardzo dziękuję za to, że jeżeli to jest ostatni odcinek, którego słuchasz, to bardzo dziękuję za to bycie z Małą Wielką Firmą do tej pory. No i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.